Łatwiej nam, siostry bracia, tego Słowa Bożego słuchać jeszcze w tych okolicznościach związanych z celebrowaniem Bożego Narodzenia, w tym wystroju jeszcze poświątecznym. I warto, żebyśmy sobie uświadomili, iż Pan Jezus kolejny raz w życiu nam tu zebranym na tej Eucharystii przypomina, że stał się obecny, przyszedł najbliżej, jak się dało, dał nam swoje ciało na pokarm, po to, że chce nas powołać, zaprosić, by ostatecznie zbawić. Sposób, w jaki to czyni, taką determinacją, taką konsekwencją, a równocześnie delikatnością, bez żadnej presji, a sprawia, że jako ludzie bardzo różnie reagujemy na te dary, które są nie tylko prezentem, są też pomocą, światłem, mądrością. I dzisiaj w tej pierwszej lekcji Bożego Słowa tak naprawdę następuje najpierw taka prezentacja. Żebyśmy się umocnili, żebyśmy przekazali tym, którzy sobie tak lekko tą rzeczywistość traktują. Słowo Boże najpierw jest żywe. Żywe i ożywiające. To nie są starożytne teksty. To nie jest jakiś lepszy czy gorszy gatunkowo. To wielu świętym się zdarzało wziąć Biblię do ręki i powiedzieć, co to za literatura. My tu mamy wspaniałych poetów, wyjątkowych kronikarzy. Co to za literatura? Święty Augustyn miał taki okres w swoim życiu. Że mu podsuwali Biblię. A on tam wolał czytać Cycerona. No tak, ale Cycerona czytać warto, a Słowo Boże zapisane przez różnych ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego ma tą pierwszą charakterystykę, że jest żywe i ożywiające. Żywe to znaczy Duch Święty sprawia, że ono ma swoją dynamikę, że ono ma taki swój sposób właśnie ruchu, oddziaływania, który się ostatecznie wiąże też z tą drugą sprawą dziś przypomnianą, że to Słowo Boże jest skuteczne. Ono naprawdę jest skuteczne, jeśli ludzie są w jego zasięgu. Naprawdę jest się z czego cieszyć, bo dzisiaj Boże Słowo stało się dużo popularniejsze niż 10 lat temu, 20, niż 30. Sama ilość i to takich schodzących, nie, z tych różnych półek, tam hurtowni katolickich, księgarni, przez internet wysyłają tych różnych miesięczników, kwartalników poświęconych właśnie medytacji nad Bożym Słowem. To jest rzecz naprawdę pocieszająca. Jest się z czego cieszyć, wbrew tym wszystkim takim sygnałom, którzy defetyści czytają, że już się coś kończy, że już ostatecznie przemianie. Jeśli to biorę pod uwagę, że sam czasem komuś coś szukam, żeby gdzieś zawieść czy przekazać i można czasem prosić, żeby mi pod lady odłożyli, bo schodzi i zanim dojadę, to może już nie być, to jest dobrze. I to Boże Słowo jest skuteczne. Taka jakaś nadzieja jest, kiedy to dzisiaj Słowo słyszę i dzielę się z wami, nią bracia i siostry, że tu jeszcze owoc tak naprawdę to wyjdzie, wyniknie. Nawet w takiej przestrzeni tej naszej, gdzie trwa ta przepychanka ludów, pomysłów, ideologii. To Słowo Boże jest skuteczne, ale ono jest też skuteczne w taki sposób zbawczy przede wszystkim. Więc to może szkoda nawet się koncentrować na takich doraźnych efektach. Najważniejszy jest ten efekt ostateczny. I wreszcie ten trzeci obraz, że ono jest ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Z dwóch stron zaostrzony. Chrystus się tak przedstawia w Apokalipsie, nie? Że z jego ust wychodzi miecz. I ten miecz, pamiętajmy, przede wszystkim dla bardzo wielu ludzi, tak jak dla Papkina u Fredry, to była tylko ozdoba. Nie wiem, czy on nawet nie szpadę nosił. W każdym razie nieważne. W starożytności miecz oznacza władzę. Więc ktoś tam mógł wysyłać różne duże czy mniejsze orszaki do bitwy, sam mógł tego miecza nie używać. Miał miecz przypasany, to znaczy, że to była władza. I ten obraz tutaj właśnie to oznacza, że to słowo naprawdę pochodzi od Pana Boga, który ma władzę. I on jest naprawdę zdolny osądzić pragnienia myśli serca, tak, działać tak jak skalpel chirurga, który musi czasami coś rozdzielić, żeby jakąś tkankę wyodrębnić, wykroić, wyrzucić. Nie? Ale dziś zwróćmy uwagę tylko na ten element, który się tak bardzo wielu współczesnym wydaje nieistotny. Mianowicie władza. To jest moc. Za tym słowem, za zdaniami Biblii, za obrazami i tymi wszystkimi wskazaniami Pisma Świętego stoi moc Pana Boga, przed którym jedno niepokojące, bardzo takie, też ja to czasem zwracam uwagę, takie słowa niewygodne nawet dla Kościoła. Otóż z pewnością takim słowem niewygodnym dla Kościoła tego dziś, Kościoła współczesnego, jest słowo musi. Ono się tutaj dzisiaj pojawia. Pan Bóg nie ma takich słów, których by się musiał krępować, wypowiadać. Mianowicie musi zdać rachunek przed Nim. Każdemu. Warto to słowo przypomnieć. Na tym też polega ta władza Pana Boga. Jesteśmy w relacji z Panem Bogiem. Jesteśmy, nawet jak ktoś nie chce z Nim być w relacji, to ostatecznie musi przed Nim zdać rachunek. Nie ma wyjścia. Pan Bóg go stworzył. Znikąd się nie wziął. I dlatego dobrze jest to zaprezentowanie Słowa Bożego, zaprezentowanie Słowa, którym ostatecznie jest przecież jednorodzony Syn Boga, Jezus Chrystus, wziąć razem z tym kolejnym akapitem, gdzie on nam mówi o tym, że jest współczujący naszym słabościom. Jak współczuje naszym słabościom? To dobrze widać w tej scenie, do której nas zaprasza znowu dzisiaj w Kafarnaum. Dwie sceny dzisiaj słyszymy. Pierwsza zawarta jest tylko w tych pierwszych dwóch zdaniach. Bardzo istotna, ważna. Jezus pewnie, że ma takie incydentalne spotkania z ludźmi. Nie? Całe to drugie zdarzenie będzie takim obrazkiem, ale to jest ilustracja do tego, co on robi nad brzegiem jeziora. Naucza. To nie tam, gdzie ktoś gdzieś usłyszał. Przyszedł na pogrzeb babci. Nie? To są wszystko incydenty. Dobre, owszem. Ale muszą skłonić do tego, żeby naukę Jezusa potraktować całościowo. Że Jezus ma faktycznie prezentację Boga, wykład o człowieku, wskazania na temat życia i wieczności. I Jezus, kiedy lud do Niego przychodził, nauczał. Powiedział przypowiastkę. Nie, to były godziny nauczania. No, chociażby wziąć pod uwagę to, że znali cały Stary Testament. Jeszcze wtedy nie skodyfikowany w tych 45 ksiąg, ale w każdym razie znali. Trzeba było to jakoś przełożyć tymi właśnie ustami tego boskiego słowa. Co z tego zaczerpnąć? Co ono znaczy dzisiaj, kiedy Bóg stał się człowiekiem? No i ta nauka Jezusa trwa. Opasłe są tomy tego wszystkiego, co z nauczania Jezusowego wynika. I to jest pierwszy obraz. A drugi to jest jakaś ilustracja. Także i do tego nauczania. To jest mianowicie to, że Jezus właśnie tak współczuje ludzkiej biedzie, że przychodzi do tego, kto jest raczej bogaty. Po Zacheuszu z Jerycha wiemy, że celnicy to raczej nie była biedota ówczesna, ale w sensie duchowym to byli ludzie czasem bardzo zakompleksieni i biedni. Kolaboranci. No, mający okazję też do różnych nieuczciwości. Żeby tam pieniądz rodził pieniądz, to nie zawsze wszystko musi być w świetle właśnie dziennym i w świetle prawa. No i do takiego Jezus przychodzi. Do takiego przychodzi, wywołuje go z tej komory celnej. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy, siostry bracia, już kończąc tą homilię, zatrzymali sobie ten obraz obecności Bożego Słowa w domu Mateusza. Wiecie, to tak u Marka jest poukładane i tak jest ten zredagowane to wydarzenie, że kiedy Mateusz wstał i poszedł za nim, to natychmiast się znaleźli w domu Mateusza. Gdy Jezus siedział w jego domu przy stole i potem następuje ta kontrowersja, że jak to, do takiego poszedł. No właśnie, do takiego poszedł. Słowo Boże z kościoła, Słowo Boże z lektury gdzieś tam na kolanach, pod gruszą albo w izdebce jednej, mamy przenieść ze sobą do kuchni. Mamy przenieść ze sobą do dzieci, mamy przenieść ze sobą do małżonka, do małżonki. Wynieść go z kościoła i zanieść do domu. Tak, Jezus w tym słowie jest obecny, chce być obecny przy nas wszędzie. Bo to słowo to nie jest takie, żebyśmy się tak wzruszyli w kościele, żebyśmy pokiwali głową, no tak, przydałoby się, żeby się Zośka nawróciła, Franciszek, żeby zmienił swoje życie. Tak, tak. Nie, to właśnie Ojciec, żebyśmy sami zabrali to słowo i by siedziało ono z nami przy stole w naszych sprawach, w naszym domu.